Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. W poniedziałek o poranku naszą gościem jest dzisiaj wiceminister rolnictwa, także poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Bartosik. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Patrzę sobie na tytuły gazet po ogłoszeniu Polskiego Ładu weekendowego. Pojawia się w niektórych określeniach jeszcze Polski Ład, daje nadzieję, ale są też nowe porządki. Borys Budka pisze o pisowskim ładzie. Zadam pytanie takie semantyczne właśnie. Dlaczego nie nowy ład? Dlaczego ten rebranding nastąpił w nazwie? Skąd pojawiło się to określenie polski zamiast nowy? Polski ład.
Polski ład chcemy nawiązać do naszych tradycji, połączyć tradycję z nowoczesnością, ale podkreślić przede wszystkim, że to, ten program kierowany jest do Polaków, dla rozwoju naszej ojczyzny, wiąże się z przyszłością, z rozwojem, ale też mocno jest ugruntowany w naszej tradycji, w naszej tożsamości.
Stąd ten polski, jak rozumiem.
Tak.
Panie ministrze, pan znał zapewne część założeń Nowego Ładu, może wszystkie w czasie prac. Natomiast mam takie pytanie od kuchni. Czy bardzo różni się ta wersja zaprezentowana w sobotę od tego, nad czym pracowaliście, jakie były propozycje na stole? Bo słyszałem różne koncepcje. Część się sprawdziła, część nie z tych przecieków.
Znaczy ogólny zarys jest zawarty w tym szerokim programie. Natomiast prace trwały przez cały czas. Zawsze pojawia się ta burza mózgów, nowe propozycje uzupełnienia szczegółów trwają do końca. Poszczególni ministrowie, przedstawiciele zajmujący się poszczególnymi działami gospodarki, sprawami podatkowymi, no zawsze zastanawiają się nad tym, co by można było jeszcze dobrego wprowadzić. Także pewne uzupełnienia są, ale taki fundament, grunt był położony wcześniej pod ten program.
Pewnie najciekawsze są w tym wszystkim liczby. Ja z tych przecieków powiem to, co mi się rzuciło najbardziej w oczy. Pierwotnie były różne koncepcje podwyższania kwoty od podatku, kwoty wolnej od podatku, bo poziom 8, 10, 15 tysięcy złotych jest 30 tysięcy i to jest dobre, ale z drugiej strony była na przykład taka też informacja, że być może zostanie podniesione świadczenie 500+ dla polskich rodzin ze względu na inflację, która no jednak trochę tego efektywnego pieniądza, który w tym jest zawarty, przejadła przez te ostatnie lata. To się nie sprawdziło. Coś za coś?
Znaczy, program ten nowy, nakierowany na rodzinę, wiąże się z nowymi propozycjami dla rodzin, które jednocześnie łączą się z rozwojem gospodarczym. Myślę tu o budownictwie, bo przecież ten program mieszkanie bez własnego wkładu własnego i możliwość budowy domu i obudowany finansowo powoduje, że rodziny mogą inwestować w swoją przyszłość, ale jednocześnie będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę i cały program Polski Ład jest skonstruowany, aby te kwestie społeczne łączyć z rozwojem gospodarczym. I myślę, że to nam się uda.
Panie ministrze, chyba gdzieś pan nam po drodze trochę ginie z zasięgu i nie wiem, czy jest możliwość, żeby pan się zatrzymał. Pan jedzie w tej chwili samochodem, ale słyszy mnie pan w tej chwili, jak rozumiem? Halo, halo. No, słyszymy karetki w tle. Tak, panie ministrze, chyba ta podróż nie do końca nam służy w rozmowie, bo gdzieś chyba giniemy. Gdyby była możliwość, żeby pan gdzieś przystanął. Jeżeli nie, ja będę dalej zadawał pytanie. To będzie mało oryginalne pytanie i wszyscy je zadają, ale ja je po prostu muszę postawić, bo ono też trochę definiuje pańskie myślenie o Polskim Ładzie. Jaki jest pańskim zdaniem najważniejszy punkt, ten, na który pan by zwrócił uwagę i powiedział, to jest to, co jest przełomowe i co nas pchnie do przodu, jako kraj, jako Polskę?
Ja już wcześniej to powiedziałem, wszystkie instrumenty finansowe, gospodarcze, ale stworzone w ten sposób, aby pomagały rodzinom, aby wpływały też na rozwój społeczny, na te dziedziny społeczne. Połączenie programów społecznych z rozwojem naszej ojczyzny, naszej gospodarki.
Panie ministrze, ma pan wrażenie, że bo ten program ma być programem budowy klasy średniej. Ja się spotkałem z takimi zarzutami, że ta klasa średnia została na dosyć niskim poziomie wywindowana, no bo tak naprawdę to jest około 7 tysięcy złotych netto zarobku. Powyżej, bo tak naprawdę on ma służyć ludziom, którzy się w tym przedziale do tych 10 tysięcy złotych brutto znajdą. Chodzi o podwyższenie progu podatkowego, no i korzystne rozwiązania podatkowe. Czy to nie jest jednak mimo wszystko za nisko? Bo dzisiaj przy inflacji, przy tych różnych sytuacjach, to nie jest aż tak wysoki poziom, żeby można było powiedzieć, że ta klasa średnia się w tym momencie tworzy. Takie są zarzuty wielu ekonomistów.
No trudno się z nimi zgodzić, bo te posunięcia naprawdę są dość daleko idące. Od 12 lat, jak się nie mylę, nie było zmian w tym zakresie. I te posunięcia naprawdę będą miały wpływ na tych, którzy zarabiają mniej, a także ci, którzy zarabiają średnio, zarabiają lepiej. No gdzieś granica musi się pojawić. Ja uważam, że to jest rozsądny projekt.
Panie ministrze, 7% PKB na system ochrony zdrowia to oczywiście w ciągu kilku lat ma nastąpić. To i zniesienie limitów do specjalistów. No pewnie wiele osób zwraca uwagę na to jako taką rzecz, która jest no, pewnym zobowiązaniem i pytanie, czy to jest remedium na sytuację polskiej służby zdrowia?
To są kroki w dobrym kierunku. Myślę, że będziemy dalej myśleć o reformowaniu polskiej służby zdrowia, ale to posunięcie dotyczące zniesienia limitów u specjalistów to jest taki rewolucyjny krok.
Platforma także mówi, że wzięliście im ich pomysł, to zniesienie limitów.
Znaczy ja bym się nie wspierał, bo chodzi o pomysł, ale bardziej o jego realizację. Kolejnym programem będzie profilaktyka 40+, bardzo ważny program, jak
to
wiemy.
Dotyczy mnie już w takim razie to.
Prewencyjne, to młody pan jest, nie też. Prewencyjne działania są też bardzo ważne w służbie zdrowia i powinniśmy do nich podchodzić. Bo jeżeli potrafimy, nauczymy się zapobiegać wielu chorobom, to też odciąży służbę zdrowia. No i to dofinansowanie pieniędzy jest ciągle zbyt mało. Chcemy dojść do 7%, jak widać w każdym roku.
Do 2027 roku, jeżeli pamiętam te założenia. Panie ministrze, to pańska koronna działalność. Co tak naprawdę dla rolnictwa w tym planie jest kluczowe? Dlatego, że prezes PiS mówi, że pod koniec dziesięciolecia to będzie zupełnie inna polska wieś. Ale gdybyśmy tak mieli odsączyć z tej otoczki tego przemówienia, mi chyba zapadła w ziemi w pamięci ta ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Czy jest coś jeszcze na tym gruncie, co jest z pańskiej perspektywy takie epokowe, milowe i realizowalne przede wszystkim, bo obiecać to można wszystko, wiadomo.
Kierowanie środków i pierwszeństwo do pozyskiwania tych środków przez gospodarstwa rodzinne, ale te środki mają być przeznaczone na cyfryzację w rolnictwie, na rolnictwo precyzyjne. To jest nowa epoka, to jest krok w stronę nowoczesności w rolnictwie i to wiąże się z Zielonym Ładem, o którym mówi się w Unii Europejskiej, bo rolnictwo precyzyjne to mniej środków ochrony roślin, mniej nawozów. Stosowanie ich pośrednio dla rośliny, tam gdzie potrzeba, takiej ilości jak potrzeba, i cyfryzacja rolnictwa, to są rzeczy, o których dziś jeszcze trudno nawet komuś myśleć, ale ten postęp będzie w tym kierunku szedł. Rolnictwo będzie się bardzo, bardzo zmieniało i myślę, że to jest bardzo ważne. to tak jak przed wejściem do Unii Europejskiej nie wyobrażaliśmy sobie tego, co widzimy na tym, to ustępowienie, dostosowanie rolnictwa do nowych zasad funkcjonowania i tutaj będzie też taki epokowy krok w kierunku nowoczesności cyfrowej.
Panie ministrze, bardzo krótko jeszcze, bo mam wrażenie, że pan jest też przedstawicielem mniejszej miejscowości w Wielkopolsce, Turku. Czy pan patrzy na to, że to jest też taki program, który oprócz rolnictwa daje także taki asum do tego, że to będzie taka zmiana, która odbije się. No mówi się, tylko to cały czas mówię, to jest takie powiedziane w jednym ciągu. Kanalizacja, gazyfikacja, budowa żłobków, szkół, dróg rowerowych i tak dalej, i tak dalej. Czy to się przełoży na konkrety? Myślę na przykład o Turku, okolicach, o wielu takich miejscowościach.
No nie wiem, jak mówimy, jak przed chwilą mówiłem o rolnictwie, to mówimy o działalności rolniczej, ale mamy też tereny wiejskie, mniejsze miasteczka, programu nakierowany jest na rozwój właśnie terenów mniejszych miasteczek, bo wszystko to związane z ekologią, docieplenia, wymiana pieców, kanalizacje, likwidacja białych plam w internecie, nowe możliwości w szkołach, budowa żłobków, przecież tego wszystkiego jest mało na wsiach, w mniejszych miasteczkach i ja śmiem twierdzić, że tak jak i w Krajowym Planie Odbudowy, tak w Polskim Ładzie ponad 90% środków będzie właśnie możliwe do uzyskania przez małe samorządy, gminy, przez środowiska wiejskie i małomiasteczkowe. Te środki właśnie tam będą, mogą być kierowane, bo to jest szpital powiatowy, czy też inne działania cyfryzacyjne, przedsiębiorczość, przecież tam powinna się rozwijać. Na przykład w rolnictwie chcemy uproszczenia i swobodę wprowadzić dla tych rolników, którzy będą podejmowali dodatkową działalność gospodarczą. Tam te środki pójdą. Także
czy to jest program odbiurokratyzowania kraju? Dlatego, że pojawia się to w paru punktach, a różnie z tym bywało do tej pory, jeśli chodzi o nasz cały system państwowy, tak bym to nazwał. Dotyczy to także budowy domów, to pojawiało się to hasło.
No na terenach wiejskich będzie można budować domy bez zezwolenia do 70 metrów kwadratowych. To też bardzo, bardzo uprości, ale na przykład tworzenie dla rolników jednego okienka, gdzie będą mogli złożyć wniosek o dopłaty, bezpośrednio nie zapłacić podatek rolny, wykonać inne czynności, to też...
Panie ministrze, w 30 sekundach, to nie jest kolejna prezentacja z PowerPointa, bo już też opozycja mówi, że tak samo jak było z strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, trudniej to przełożyć na praktykę. Wierzy pan, że to wszystko, co zostało zadeklarowane, będzie zrealizowane?
Strategię odpowiedzialnego rozwoju przełożyliśmy na praktykę i możemy to pokazać w konkretnych liczbach, ale także w tym, co widzimy za oknem. Jeżeli chodzi o ten program, to najpierw musi być zaprezentowany, ale on jest dokładnie opisany, dokładnie policzony i teraz czas na jego realizację.
Pierwsze rozwiązania ustawowe jeszcze w tym roku?
Ciężka praca w parlamencie, bo te ustawy już muszą być przygotowywane, przecież zmieniamy system podatkowy od przyszłego roku i tutaj czeka na ścieżkę pracy.
Stawiam w tym momencie kropkę.
Pokażę w praktyce.
Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Bardzo, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Kluczowy temat.